Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, witam serdecznie. Olga Zielińska, godzina 9:08. Czas na komentarze Dnia Radia Gdańsk. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Małgorzata Puternicka, blogerka, publicystka, podróżniczka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu i dzień dobry państwu tu w studio.
I pan Robert Kwiatek, działacz dawnej opozycji, fotoreporter. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj Sąd Najwyższy zajmował się sprawą emerytur i przywilejów byłych esbeków. Mieliśmy do czynienia, mamy do czynienia z szokującą uchwałą Izby Pracy Sądu Najwyższego. Ja przeczytam fragment. Obniżenie emerytur nie może odbywać się z mocy ustawy dezubekizacyjnej, a na podstawie analizy indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Robert Kwiatek, były działacz opozycji. Szokująca uchwała?
Znaczy skrajnie niesprawiedliwa, skrajnie szokująca. Ci ludzie mają przywileje. Po dziś dzień zresztą służby mundurowe mają swoje przywileje i możemy polemizować, czy one są dobre, czy nie. Odchodzenie w wieku 40-45 lat i otrzymywanie emerytury, a oni później pracują w firmach, w agencjach. To jest przywilej pewien. Natomiast tym funkcjonariuszom, którzy pracowali dla systemu zbrodniczego, jakim były służby bezpieczeństwa, te przywileje absolutnie się nie należą. Powinny zostać odebrane. Działacze opozycyjni, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, dopiero dzisiaj ze skutkiem tego rządu, działań tego rządu, mają podstawowe, zagwarantowane te emerytury minimalne. Ja nie rozumiem tej skrajności. Po prostu okazuje się, że dzisiaj nadal warto było być świnią, zdrajcą, ubekiem. Natomiast nie warto było być patriotą, uczciwym człowiekiem, walczyć o wolną, niepodległą Polskę. Takie są fakty. Do takich faktów ludzie młodzi będą w tej chwili dochodzić i oni będą czerpali z tego pewien wzór. Dla mnie to jest przerażające. Nie dla nas, działaczy opozycji. Nawet podejrzewam, że nie dla tych ubeków. To chodzi o sygnał dla społeczeństwa. Ludzie młodzi, słuchajcie, warto było być ubekami, zdrajcami. Idźcie tą drogą. Taki idzie przekaz. Ja się nie potrafię z tym pogodzić, ale być może w takim kierunku idziemy i taki świat mamy budować. I dziękuję tym panom sędziom, paniom sędzinom, którzy takie decyzje podejmują. Nie będę tu się pastwił nad osobami, jakie osoby tam zasiadały, tak? Bo to też jest wiadomo, że tam są ludzie, którzy korzystali z tego systemu. Zresztą też temu systemowi służyli. Jestem przerażony, ale tak, apel do ludzi młodych, bądźcie świniami, zdrajcami, nie kochajcie tej ojczyzny, zdradzajcie ją, będzie wam lepiej.
Przerażający apel. Pani Małgorzata Puternicka.
Bardzo przerażający. Ja pozwolę się z tym apelem nie zgodzić, jakkolwiek doskonale rozumiem, dlaczego on padł na antenie tego radia. Jest to ewidentna prowokacja. Prowokacja niestety mająca bardzo duże podłoże, bo jeżeli przewodniczącym, wrócę do tego, przewodniczącym składu sędziowskiego jeszcze, który był ewidentnie po prostu to nie ofiarą, a był uczestnikiem tego totalitaryzmu, no jest rzeczą, która jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. To jest pierwsza rzecz. Jak można być sędzią we własnej sprawie, bo ten pan przecież będzie również na
tak mówią
emeryturze.
Właśnie opozycjoniści. Właśnie ten argument pada najczęściej.
To ja myślę, że on jest po prostu racjonalny. Jest jeszcze coś takiego jak litera prawa i duch prawa. W świetle litery prawa już rozstrzygnięcia pewne zapadały, między innymi w sądzie w Katowicach, gdzie przywrócono emeryturę pewnemu panu, który owszem był, uczestniczył i był nawet działaczem totalitarnego systemu, no ale oczywiście zarzekał się, że on nic złego nie robił, a pamiętajcie państwo, że to jest 30 lat od momentu zmian. I przez te 30 lat, dopiero teraz, jak gdyby w 2016 roku ustawa dezubekizacyjna została podjęta i jest ten szum i skutki dzisiaj niestety mamy w postaci tego orzeczenia w Sądzie Najwyższym. To jest skandal. To jest skandal rzeczywiście zmierzający do tego, żeby właśnie tak przedstawiać świat, jak przed chwilą mój przedmówca powiedział. Ale z drugiej strony to jest też moment na tym, żeby powiedzieć na takie działanie i na takie decyzje po prostu nie ma społecznej zgody. I musimy głośno o tym mówić.
Profesor Elżbieta Chojna-Duch powiedziała wczoraj, że uchwała Sądu Najwyższego daje ogromne pole do interpretowania ustawy, a przecież to tak nie powinno być. I pytanie stąd moje do redaktora Kwiatka. Czy należy poprawić ustawę dezubekizacyjną?
Czy ja nie znam tak dokładnie zapisów ustawy, natomiast wiem, jaka była intencja, jaki był kierunek i jeżeli tam są jakieś błędy, które należałoby poprawić, zawsze należy poprawiać, bo zawsze jest na to czas. Natomiast ja podam Państwu taki przykład, sprawa nieznana, ale nasza, pomorska, kaszubska. Dotarłem do pewnych dokumentów człowieka. Te dokumenty w tej chwili też przepadły. To były przepastne tomy. Jest jeden z moich znajomych, który chce wydać książkę dotycząca kaszubskich naszych losów, czyli był człowiek, który był Kaszubem, Polakiem, zdradził Polskę, służył w SS. Jego ojciec szykował dokumenty na aresztowanie Polaków, pracował jako na komisariacie w Oliwie po policji. Przed wojną, mówię o tym czasie, był ten człowiek snajperem, szkolił snajperów, po czym przyszła Polska Ludowa. On przeszedł weryfikację, poszedł do służb, do aparatu Polski Ludowej, skończył swoją karierę jako pułkownik, przeszedł weryfikację jako zdolny, fantastyczny pułkownik. Ten człowiek już nie żyje, dlatego sobie mogę na to pozwolić powiedzieć. I on pobierał emeryturę, pobierał wszystkie przywileje. Jeżeli to środowisko nie jest w stanie się samo oczyścić, a nie jest, tak samo środowisko sędziowskie, to takie paradoksy będą, tak?
No właśnie, profesor Czesław Kłak, wczoraj sędzia Trybunału Stanu, powiedział, że mamy do czynienia z wykładnią, która może być odebrana jako wykładnia contra legem, czyli wbrew temu przepisowi.
Tak, no ja myślę, że jednak tu znowu się muszę zgodzić z przedmówcą. Nie przykro mi bardzo, bo fajnie się jest zgadzać. Natomiast na pewno poziom dyskursu nie jest gorący w tym momencie. Powiem tak, jeżeli są do zmiany pewne zapisy, bo rzeczywiście ona może być interpretowana.
A mamy do czynienia
podnoszą to w wielu wyrokach sądowych. W związku z czym myślę, że należy nad tym się pochylić i mam nadzieję, że to będzie zrobione.
No właśnie, bo nie wiadomo, czy ta właśnie ustawa, czy ta wczorajsza uchwała nie spowodowała otwarcia wielu drzwi, bo przecież za chwilę może się okazać, że do sądów będą kierowane kolejne pozwy i kolejni SBC będą domagali się przywilejów.
Nie. Ta ustawa daje możliwość, zamyka sprawy, jak gdyby te, które nie zostały rozpoczęte przed momentem jej uchwalenia. Przynajmniej tak interpretowano na dzień dobry.
Pani profesor Hojna-Duch wczoraj powiedziała, że jeśli zostanie to tak zinterpretowane, no to na dobrą sprawę sędziowie nie będą mogli dochodzić, czy dany funkcjonariusz popełniał jakieś wykroczenia, czy był uczciwy,
ale
czy nie był uczciwy.
Jakie to ma znaczenie, czy popełniał, czy nie? Należał do formacji, która była zbrodnicza i o tym wiemy. To, że on, nie wiem, już cofając się znowu na przykładzie wstecz, tylko dostarczał mundurę albo broń dla żołnierzy SS, ale on był w tej formacji, tym się zajmował i wspierał tą formację. Tak samo tutaj. Tam mógł być ktoś w sekretariacie i jak gdyby służyć tylko tej formacji, natomiast służył ludziom, którzy niszczyli nas, niszczyli patriotów, niszczyli Polskę de facto. Byli w formacji, która była zbrodnicza i cała ta formacja nie powinna korzystać z żadnych przywilejów. Absolutnie tak uważam.
Tu mamy wymiar etyczny. Wymiar etyczny taki, że ci ludzie korzystali z różnego rodzaju dobrodziejstw na co dzień. Oni sobie doskonale żyli.
Mieszkania,
specjalne sklepy, różnego rodzaju nie zakupy. No przecież to było powszechnie wiadomo. Były konsumy,
bony.
Jakieś tam milicyjne były, bony. I były różnego rodzaju bieżące, że tak powiem, datki na tą formację. W związku z czym oni sobie bardzo dobrze żyli. Nie może być tak, żeby oni żyli na poziomie wyższym dzisiaj, bo to jest nieetyczne.
Oni i tak będą żyć na poziomie wyższym, bo mają już te dobra zgromadzone. Natomiast chodzi o właśnie taką sprawiedliwość dziejową i ten sygnał tak naprawdę dla ludzi młodych. Tak. Jaki my sygnał wysyłamy?
Po prostu zły i dlatego musimy go zmieniać.
Dlatego o tym mówimy na antenie Radia Gdańsk, ale przenieśmy się tutaj na nasze podwórko. Niestety też nadal będziemy mówili o sędziach, o politycznej akcji agitacyjnej na budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego Gdańsk Południe. W ubiegłym tygodniu miała miejsce taka polityczna akcja. Pojawił się polityczny plakat na budynku Sądu Ziobro, zakaz lotów nad sądami. Oraz obok plakat z odwołaniem do konstytucji i wolą jej bronienia. Wisiały też tam biało-czerwone wstążki. Ja tylko powiem, że rzecznikiem Sądu Okręgowego jest sędzia Tomasz Adamski. Na pytanie zadane przez dziennikarza z portalu wybrzeże24.pl sędzia Tomasz Adamski odpowiedział: proszę o sprecyzowanie pytania i wskazanie, o jakie dokładnie treści chodzi oraz w jakim okresie czasu wisiały te plakaty i wstążki. A jeszcze tutaj trzeba dopowiedzieć, że w budynku sądu obowiązuje regulamin bezpieczeństwa i porządku podpisany przez dyrektora Zbigniewa Lewandowskiego i tam między innymi czytamy o zakazie prowadzenia akcji agitacyjnej i demonstracji na terenie sądu bez uzyskania zgody prezesa. Redaktor Kwiatek, czy myśli pan, że była taka zgoda? Czy też właśnie taka dowolna interpretacja nawet wewnętrznych regulaminów?
Czy ja odpowiem sarkastycznie, bo jakoś dzisiaj mnie tak naszło z tego wynika, ale panie redaktor, czemu się pani dziwi? Temida jest ślepa i nie widzi po prostu rzeczy, które się dzieją w sądzie. Natomiast Temida nie powinna być głucha. Jeżeli dziennikarz zadaje pytanie, doskonale rzecznik po pierwsze wiedział o co chodzi, powinien odpowiedzieć konkretnie, a nie wymijająco. Sądy same przez swoje działania, przez pozwolenie na takie działania doprowadzą do tego, że w pewnym momencie ludzie przestaną szanować sądy, przestaną szanować sędziów, przestaną szanować wyroki. Jeżeli sądy zaczynają angażować się politycznie, wchodzą w spory, nie potrafią być ponad tymi sporami, taki będzie skutek. Ja tylko przestrzegam, taki będzie skutek. Za moment nie mamy już żadnych, nie respektujemy już nikogo, niczego. Wszystkie autorytety rozwalamy. Rozwalimy autorytet sądu i to zrobią sędziowie. I później niech się nie dziwią, że na rozprawach ktoś będzie wyskakiwał z transparentem takim czy innym się powoływał i jeszcze do tego powie, no przecież sąd powinien być ślepy, sąd tego nie widzi. A ja nic nie krzyczę, ja tylko trzymam transparent z jakimś napisem tam.
No z jakimś napisem na budynku sądu.
Po pierwsze zacznijmy od tego, że ten zakaz lotu, który tak bardzo ładnie, prawda, sobie tutaj oplakatowali nasi sędziowie, znani z tego, że na przykład, prawda, działają na zlecenia różne i tak dalej, także są zupełnie apolityczni. Wszystkie wyroki sądowe, które tutaj zapadały,
no,
nie miały
podtekstu,
żadnego podtekstu politycznego nie miały, prawda? I pobawię się w sarkazm godny, mam nadzieję, kolegi. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o ten zakaz lotów nad domem Ziobry, on był wydany na pewien okres.
Nad sądem.
Nie, bo to jest nawiązanie do tego, żeby minister Ziobro, gdzieś tam był zakaz lotów, gdzieś tam w promieniu 800 metrów od jego domu, w momencie, w którym ewidentnie udowodniono, że było zlecenie na zabicie go. I dla ochrony rodziny ten dom jest wolnostojący, w związku z powyższym w jakiś sposób na pewien okres. I to jest nawiązanie do...
Że ten dom, czyli sąd jest nasz.
Dokładnie.
To jest
tak.
Ta sama retoryka, która ostatnio się
właśnie,
pojawiła.
I właśnie to jest ich, tak? No, dochodzi do absurdów zupełnych, bo jak pan mówi, dokładnie będzie tak, już sądy nie cieszą się, ani wymiar sprawiedliwości, zaufaniem społecznym na przyzwoitym poziomie. Ja to delikatnie określam, bo po prostu się nie wierzy wyrokom sądowym i dochodzi do kompletnej anarchii. Ja nie wiem, komu na rękę jest ta anarchia.
No na pewno lewactwo w tej chwili, które w tym kierunku idzie. No to są jawne działania. Ja uważam, że manifestujący mają dużo większe prawa. Sam robiłem wiele, organizowałem manifestacji, happeningów i prawem manifestujących jest robienie różnych rzeczy. Natomiast prawem służb, które zabezpieczają budynki, miejsca, jest też działanie zgodnie z prawem, czyli nie robienie z sądu w tym momencie choinki. Nawet jeżeli manifestujący z niej zrobili choinkę, to te służby powinny odpowiednio interweniować i powinny te rzeczy usunąć. No taka jest rola, taki mamy podział. Jeżeli tego podziału nie szanujemy, to doprowadzamy do anarchii, tak jak pani powiedziała.
Dokładnie doprowadzamy do anarchii. Robimy to w sposób świadomy. Oczywiście możemy długo dyskutować na temat, dlaczego tak się dzieje, ale generalnie rzecz biorąc, mnie martwi to, że moje miasto, mój kochany Gdańsk, władze miasta, samorządy i gdzie się da, i teraz sądy gdańskie, prawda, włączają się w tą narrację, my jesteśmy, nie wiem, wolnym miastem Gdańsku, na litość boską, o co tu chodzi?
Ale w tą narrację przecież włączali się już wcześniej politycy, bo przecież na przedprożach tego sądu występowali i i prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, tak. Bogdan Borusewicz i Karnowski, więc to miejsce było bardzo lubiane do prezentowania swoich poglądów politycznych.
Ale to się kiedyś może obrócić przeciwko samorządowi, przeciwko właśnie tej władzy, bo jeżeli nic się nie będzie szanowało, nie będzie się szanowało nikogo, to w tym momencie, no niestety, to może być kij samobij.
Ale to jest właśnie taka interpretacja, wolne miasto Gdańsk, albo Bzdura. Miasto Solidarności, które Gdańsk używa, to jest takie miasto, jedno z niewielu, które nie przyznało chociażby ulg komunikacyjnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, tak? To jest
ale
takie miasto Solidarności.
Ale za to wydało miliony na ECS międzynarodowy, tak?
I w tym kontekście, czyli brak takich, no przecież niezbyt dużych funduszy, żeby w jakiś sposób uhonorować byłych działaczy opozycji, bo przecież to już garstka została tych ludzi. A tu z drugiej strony mamy esbeków, którzy walczą o powrót ich przywilejów. Ale jeszcze chciałam was poprosić o krótki komentarz związany z aferą Sławomira Nowaka, złotego dziecka z obozu Donalda Tuska. Czy to się obróci przeciwko Platformie? Redaktor Kwiatek.
Czy ja nie mam w zwyczaju mówić o kimś, że jest przestępcą, kiedy nie ma jak gdyby wyroku, więc powiem hipotetycznie, jeżeli byłoby tak, jak jest, jak media w tej chwili to przedstawiają, no to jest niestety kolejny dowód na to, jak ta formacja działała. Moim zdaniem ona w sposób sprawny potrafiła to państwo zawłaszczyć i niestety ograbiać, bo tacy ludzie pod tą formację się podkleili. Tak nie było na początku. Ja pamiętam, jak Platforma powstawała i to była ideowa formacja, która chciała coś zmienić. Natomiast tak ze wszystkimi bywa, że z czasem te formacje się psują. I Sławomir Nowak, jeżeli faktycznie robił te rzeczy, no to jest podłą postacią, tak? To jest postać, która no powinna siedzieć w więzieniu w tym momencie, jeżeli oczywiście zapadnie taki wyrok. I to powinien być przykład, że nie należy być takim człowiekiem, ale patrząc na nasze sądy i wracając do tego, od czego zaczęliśmy, być może sąd powie, że jednak nic się nie stało i to będzie jawny przykład dla kolejnych pokoleń młodych. Róbcie tak jak Sławomir Nowak, będziecie mieli kasę, murujcie to w ścianach, żyjcie, bawcie się. Tak powinno wyglądać życie. Ja nie chcę w takim świecie funkcjonować.
Pełnomocnik Sławomira Nowaka powiedział wczoraj, że działania CBA są porażające, że nie ma żadnego dowodu na to, że i mieszkania, i zgromadzone pieniądze należą do Sławomira Nowaka. A ja bym chciała wam przeczytać taki króciutki wpis w mediach społecznościowych. Dadzą sobie ludzie kit wciskać. Adwokat mówi, że sprawa ma charakter polityczny. I tak, w swoim domu Nowak trzyma nie swoje pieniądze, jeździ nie swoim luks samochodem, a mieszka u siebie czy wynajmuje. No właśnie, dadzą sobie ludzie wcisnąć taki kit, czy nie, pani Małgorzata?
To znaczy, myślę, że w tej chwili ta narracja medialna, która rzeczywiście robi wodę, bardzo często robi ludziom tak zwaną wodę z mózgu, bo ja czasami słyszę komentarze właśnie na zasadzie, nie wiem, czerwonego paska i tak dalej, ale powiem tak, ja myślę, że jednak te dowody, które CBA zebrało, są dowodami no, dość silnymi, inaczej by publicznie tego nie ogłaszali. Tam rzeczywiście może zachodzić wątpliwość taka, czy to było jego mieszkanie, bo podobno było nie na niego, no ale tak. Myślę, że sobie dadzą radę i czekam na to, kiedy rzeczywiście będą te potwierdzenia. Natomiast rolą adwokata jest po prostu minimalizować skutki złe tego, co się dzieje i dlatego on tak mówi. Nie byłby adwokatem, gdyby tak nie mówił.
Godzina 9:26. Nasze komentarze, nasza rozmowa się skończyła. Ja przypomnę, że gośćmi dzisiejszych komentarzy była pani Małgorzata Puternicka i pan Robert Kwiatek. Audycję realizowała Kasia Piekło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję pięknie wszystkim. Do usłyszenia.